Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Książki, które polecamy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Jan Chlebowicz, autor książki Polityka na ambonie. To nie tylko analiza historyczna. W książce można znaleźć wiele wątków związanych z psychologią i socjologią. Pokazane są również skomplikowane warunki polityczno-ekonomiczno-społeczne, w jakich przyszło żyć i działać duchownym powiązanym z reżimem komunistycznym. Jacy byli księża?
To byli ludzie złamani przez system komunistyczny i to słowo patriota, patrioci, brane w cudzysłów, to oczywiście jest pewna metafora, bo oni z patriotyzmem, tak powiedzmy powszechnie rozumianym, nie mieli wiele wspólnego. Tak określali ich komuniści, z którymi ci księża akurat współpracowali po II wojnie światowej. Ta współpraca miała charakter jawny, to znaczy byli takimi jawnymi współpracownikami komunistycznego systemu, komunistycznego reżimu i w takiej, powiedziałbym, codzienności polegało to na tym, że występowali właściwie we wszystkich najważniejszych akcjach czy działaniach propagandowych czy takich ideologicznych komunistów. No nie wiem, na przykład z ambony głosili to, że kolektywizacja i spółdzielnie produkcyjne są ważne, albo występowali na, powiedzmy, w jakichś tam salach zebrań z portretem Bieruta powyżej siebie, obok wisiał na przykład krzyż albo jakieś gołąbki pokoju, no w takim, powiedzmy, anturażu się spotykali, czyli generalnie robili to, co linia partii wyznaczała, no ale generalnie to jeśli chodzi o taką codzienność, ale podstawowym celem księży patriotów było rozbicie wewnętrzne, dokonanie takiego głębokiego rozłamu w ramach Kościoła katolickiego. To był taki zasadniczy, główny cel.
Pytam o to, jacy są, bo pisząc tą książkę nie opisujesz tylko historycznych wydarzeń, ale próbujesz się zgłębić, dlaczego tak postępowali, skąd u nich takie decyzje.
Tak, dokładnie. Miałem taki zamiar, żeby zrobić portret zbiorowy i rzeczywiście trochę głębiej wniknąć w te życiorysy, też z odwołaniem jakiejś do psychologii społecznej, również z jakimiś elementami socjologii rzeczywiście. I to pytanie jest bardzo złożone, dlatego że, tak jak powiedziałem, w większości byli to ludzie złamani. To znaczy, rzadko kiedy zdarzało się, że dany ksiądz przystępował do tego ruchu księży patriotów dobrowolnie. Oni w większości byli łamani na różne sposoby, przy pomocy materiałów kompromitujących, tak zwanych, to jak się nazywało, kompromaty, które wykorzystywały właśnie komunistyczne służby. I to mogło być wszystko. W oczach bezpieki komunistycznej takim kompromatem mogło być choćby to, że dany ksiądz angażował się w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, walczył za sprawę polską w czasie II wojny światowej. Już dla komunistów był jakiś element, żeby go szantażować. Jeśli wspierał podziemie w czasie II wojny światowej, to również był element do tego, by go szantażować. Oczywiście z naszej perspektywy to żadne materiały kompromitujące, ale tamta sytuacja po 1945 roku była jednak zupełnie inna. Oczywiście była to też grupa księży, która niestety miała spore problemy, bym powiedział, natury obyczajowej. Materiałami kompromitującymi mogły być po prostu jakieś niemoralne życie, podwójne życie. No, część z nich wchodziło na przykład w romanse, czy miały problemy z alkoholem. To było oczywiście też wykorzystywane przez komunistyczne służby. Natomiast też sporą grupę tych księży stanowili byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy przeszli piekło obozów i wyszli z czasu wojny bardzo osłabieni psychicznie i fizycznie. I przychodziła, powiedzmy, partia, przychodziła komisja księży, która mówiła: zagwarantujemy tobie leki, będziesz mógł pojechać na miesiąc do domu wypoczynkowego albo może nawet skorzystać ze specjalistycznej opieki w szpitalu, my ci to zagwarantujemy. Taki ksiądz, rzeczywiście bardzo osłabiony po wojnie, mógł z tego skorzystać. Natomiast ceną, jaką musiał zapłacić, a o czym być może nie wiedział, kiedy się na to decydował, było to, że musiał przynależeć do tego środowiska. Mhm. Łatwo było do tego środowiska wejść stosunkowo, podpisać deklarację członkowską, ale kiedy już, powiedzmy, taki ksiądz stanął na nogi, poczuł się lepiej i mówił, no to ja już właściwie dziękuję i chciałbym z komisji księży wystąpić, to wtedy pojawiały się problemy. Mhm.
W temacie siedzisz od lat, można powiedzieć. Dlaczego zdecydowałeś się na taki rodzaj książki, na takie spojrzenie?
Ciekawiło mnie pewna, bym powiedział, dwoistość tej natury takiego księdza patrioty, bo z jednej strony według powinności kapłańskich, on powinien być posłuszny swojemu biskupowi, nie wiem, episkopatowi Polski, papieżowi, czy w ogóle Watykanowi. To była ta jedna część tej natury, no ale z drugiej strony on deklarował jawną współpracę z władzami komunistycznymi, które de facto z tym biskupem, z tym prymasem, z tym episkopatem, z tym papieżem i z tym Watykanem walczyli. To mnie ciekawiło, jak taki ksiądz na co dzień funkcjonował. To znaczy, to nie było ukryte. Wszyscy dookoła wiedzieli, czym on się zajmuje, jak on sam ze sobą funkcjonował, ale też jak funkcjonował w odniesieniu do, nie wiem, parafian czy do innych księży. To było po prostu dla mnie ciekawe, jakieś takie głębokie wewnętrzne pęknięcie w duszy tego człowieka, tego księdza. To mi się wydawało interesujące. A druga rzecz, która była interesująca, to to, że to nie był taki polski, bym powiedział, wynalazek. To znaczy komuniści już praktykowali podobną, powiedziałbym, metodę, czy podobny mechanizm, model po rewolucji październikowej w Rosji Sowieckiej, tylko tam w kościele prawosławnym. Stworzyli, można powiedzieć, może nie stworzyli, ale wykorzystali pewien ruch rozłamowy wśród księży prawosławnych, który miał rozbić cerkiew prawosławną. A później ten model zaczęto stosować po wojnie w państwach bloku wschodniego. Czyli to, co się działo w Polsce z księżmi patriotami, mamy analogiczne zjawisko w Czechosłowacji, na Węgrzech, były próby również na Litwie, ale w każdym razie próbowano ten sam model implementować w tych różnych krajach. I to mi się wydawało ciekawe, że to nie jest, wprawdzie ja tu dotykam głównie Pomorza Gdańskiego, ale tych wątków, powiedziałbym, bardziej szerokich, ogólnopolskich, czy właśnie tych międzynarodowych dotyczących w ogóle Związku Sowieckiego jest tutaj dużo, bo chcę pokazać, że to po prostu jest taka szersza historia. To był po prostu pewien pomysł, pewien koncept komunistów, który próbowali z różnym skutkiem stosować w różnych krajach.
Przygotowując tą publikację, co ciebie najbardziej zaskoczyło?
O, to ciekawe pytanie. Co mnie najbardziej zaskoczyło? Chyba jednak ta wielowątkowość. To znaczy, to jest druga książka na ten temat w Polsce. Pierwsza powstała w 2009 roku, czyli już sporo czasu temu i dotyczyła województwa katowickiego. I generalnie temat, powiedziałbym, wydaje mi się też w ciągu tych lat badań, nie jest za dobrze rozpoznany wśród ludzi, wśród Polaków, bo wiele osób tak reagowało, a super, piszesz o księżach patriotach, czyli pewnie o tych księżach, którzy, nie wiem, jakoś tam w czasie II wojny światowej się tak dobrze przysłużyli. I raczej tej konotacji negatywnej tutaj nie było, że to jednak byli współpracownicy reżimu komunistycznego. Więc odpowiadając, bo trochę odbiegam, ale najciekawsze była to, wydaje mi się, jednak ta wielowątkowość. To znaczy, że w jednym życiorysie księdza mogły być, nie wiem, piękne karty i piękne postawy właśnie z czasów II wojny światowej, nie wiem, służba na Zachodzie przy polskich siłach zbrojnych i też sporo też takiej odwagi, na przykład cywilnej, moralnej, po czym druga część życiorysu, no już zdecydowanie bardziej czarna, ciemna, jakaś taka mroczna. I to jest w przypadku wielu tych księży. W ogóle to też było zaskakujące, że kiedy ja na przykład jechałem na jakąś parafię, bo tam chciałem przejrzeć archiwum i mówiłem, że piszę o takim księdzu, który jest tam jednym z wielu bohaterów w tej całej zbiorowości, to słyszałem, o no tak, ksiądz X, no to tutaj w pamięci parafian on zapisał się świetnie, świetny organizator, świetny duszpasterz, budowniczy. I jakby zupełny brak świadomości tego, że on jednak miał to drugie życie. To znaczy to, że na przykład oprócz tej działalności jawnej z systemem był też niejawnym, czyli był niejawnym współpracownikiem, czyli był informatorem UB. Że jeździł na zjazdy, że na przykład głosił jakieś takie petycje przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu czy papieżowi. I tego na przykład już nie wiedziano na tej parafii. I dany ksiądz proboszcz albo parafianie w ogóle nie znali tego elementu życiorysu. I taka dwoistość, ciągle mi to gdzieś się pojawiało, tego życia. Czyli on mógł być realnie bardzo dobrym duszpasterzem, nie wiem, budowniczym kościoła, organizatorem życia tego, bym powiedział, lokalnego. I tak został zapamiętany, ale jednak miał tą drugą, tą ciemniejszą kartę tego życiorysu. I chyba to było takie najbardziej zaskakujące, że po latach wiele ludzi po prostu nie wiedziało o tej drugiej stronie, bym powiedział.
Trafiłeś na takiego bohatera, na takiego księdza, który naprawdę ciebie, jego zachowanie, jego decyzje naprawdę ciebie zaskoczyły?
Tak. Był taki, było kilku, ale bo w tej zbiorowości księży, tak jak mówiłem, mało kto realnie sympatyzował z tym, co niósł za sobą system komunistyczny. Oni w wielu wypadkach byli do tego zmuszani. Ale był jeden ksiądz Alfons Sarach, kiedy przystępował do tego ruchu, to był młody, świeżo wyświęcony ksiądz. I on rzeczywiście z takich pobudek ideowych przystąpił do ruchu. On sam siebie określał jako ksiądz komunista, prowadził takie duszpasterstwo dla robotników, nawet elementy ołtarza miały, bym powiedział, takie, były tam elementy socrealistyczne. We wspomnieniach innych księży jest wspominany jako taki właśnie ksiądz socjalista, ksiądz komunista, on sam tak lubił o sobie mówić. I to było dla mnie jednak takie bardzo ciekawe, że wśród tej zbiorowości no jednak znalazł się ideowy kapłan, ale który jednak bardzo mocno wszedł w ten marksizm, leninizm. Jego droga życiowa w ogóle też była ciekawa, bo w pewnym momencie dla samych komunistów w Polsce on zaczął być niewygodny. To znaczy oni nie chcieli mieć ideowego księdza komunisty, bo on w pewnym momencie właśnie chciał organizować jakieś, powiedziałbym, duszpasterstwo dla robotników w takim duchu marksistowskim.
To
ciekawe. To były pewne w ogóle elementy przeniesione z Francji, gdzie on przebywał w czasie II wojny światowej i tam już, tylko zupełnie jednak innej sytuacji takiej społeczno-politycznej, były takie pomysły rzeczywiście księży robotników, którzy wchodzili do zakładów pracy, którzy pracowali z robotnikami, którzy jedli posiłki z robotnikami i mieszkali też z robotnikami. I w ogóle tym ruchem księży robotników francuskich był na pewnym etapie swojego życia dość zafascynowany Karol Wojtyła, późniejszy papież. To było mocno lewicujące i być może ksiądz Sarach, o którym wspominałem, też się z tym zetknął i stąd ta jego inspiracja. No tylko, że w warunkach Polski Ludowej to było coś zupełnie innego, bo tu mieliśmy do czynienia, nie wiem, z opresyjnym systemem, który, nie wiem, aresztował ludzi, torturował ich w więzieniach i mordował. Tutaj widzę głęboki rozdźwięk. W każdym razie on w pewnym momencie zaczął być niewygodny dla komunistów i zaczęli go wypychać z tego ruchu. I on w 57 roku w ogóle opuścił Polskę. Zresztą ani go nie chciała kuria, ani komuniści go nie chcieli tutaj. On emigrował do Niemiec zachodnich. Tam był księdzem, ciągle się deklarował jako ten ksiądz robotnik, ale ostatecznie wszedł też już w tych warunkach świata zachodniego w konflikt ze swoimi biskupami i zrzucił sutannę. Też zdaje się ożenił, więc taka droga, ale bardzo ciekawy, złożony, skomplikowany życiorys. Jeden z nielicznych księży patriotów, którzy właśnie z takich pobudek ideowych przystępowali tutaj do tego ruchu księży patriotów. No to tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie jego życiorys.
A czy było coś, z czym miałeś trudności, pisząc tą książkę? Co było ciężkie? Nie wiem, czy do odnalezienia, czy napisania?
Korzystałem też z archiwów kościelnych i oczywiście dostęp do nich ostatecznie otrzymałem, ale wydaje mi się, że jednak te archiwa kościelne też dla historyków powinny być szerzej otwarte i ta dostępność do tych materiałów, szczególnie dla osób, które są wykwalifikowane do tego, to znaczy, które potrafią czytać źródła, bo ja uważam, że nie każdy jednak ma te kwalifikacje do tego, bo kontekst historyczny często jest trudny i z dzisiejszej perspektywy zrozumienie go bywa skomplikowane, no ale my mamy ten warsztat, potrafimy z niego korzystać. I tak jak ja tutaj dostałem materiały, natomiast uważam, że też tak przyszłościowo, że te archiwa kościelne jednak powinny otwierać się na pracę historyków, udostępniać źródła szeroko, dlatego że to po prostu służy badaniom i służy wyjaśnianiom, ale też właśnie jeśli historyk się tym zajmie, jest uczciwym historykiem, to on nie pokaże historii zero-jedynkowej, takiej czarno-białej, tylko on pokaże właśnie złożoność pewnych sytuacji, niuansów. I to też tak myślę, nawet w kontekście może jakichś przyszłych badań, właśnie, że te kościelne archiwa, tak mi się wydaje, i w ogóle, powiedzmy, archiwiści kościelni, no nie powinni bać się tutaj historyków i współpracy z nimi. Ja na moją współpracę nie narzekam. Korzystałem z tych archiwów, dostawałem zgody, ale wydaje mi się, że tak w przyszłości właśnie powinno być to tak ogólnodostępne i szerokie. Może trudne było to, że to nie jest biografia jednego człowieka, nie jest to też taka historia typowo polityczna. Jest to jednak pewna opowieść o pewnej zbiorowości, bo ja tam tak dość wnikliwie 30 życiorysów analizuję i na podstawie tego wyciągam pewne takie generalizujące wnioski. Przedstawienie takiego portretu zbiorowego z tymi wszystkimi, powiedziałbym, blaskami, cieniami i złożonością, no na pewno nie było łatwe, ale ostatecznie się udało.
To tak na koniec zapytam, dla kogo to książka? Bo tam jest i historia, i psychologia społeczna.
Polecam oczywiście wszystkim, to właśnie nie wiem, czy powinienem to mówić, no jednak jest to książka naukowa, bo to jest po prostu przerobienie pewne mojego doktoratu, no a książki naukowe jednak, no, że tak powiem, swoimi pewnymi prawami się charakteryzują, czyli jest tu cały aparat naukowy, przypisy i tak dalej, natomiast mam nadzieję, że to nie odstraszy, dlatego że starałem się zachować ten aparat naukowy, bo to jest konieczne, bo później przy recenzjach ktoś by mógł po prostu zarzucić, że nie dopełniłem pewnych formalności. Natomiast no, staram się pisać tak, żeby to jednak było ciekawe i no, szczególnie polecam właśnie ten drugi rozdział, czyli właśnie ten drugi zasadniczy rozdział, który dotyczy właśnie tego portretu zbiorowego, bo tam opisuje te wszystkie motywacje, wszystkie okoliczności przystępowania do tego ruchu, ale też w ogóle postaw księży będących już w ruchu, bo oni też bardzo różnie się zachowywali. Część robiła wszystko, żeby, mimo że byli zapisanymi członkami, robili wszystko, żeby po prostu wyjść z tej komisji księży, co było bardzo trudne. Więc jakieś strategie przetrwania stosowali. Staram się też w ogóle opisać, jak oni sobie radzili po latach z tym, że byli w takiej strukturze, no po prostu antykościelnej de facto. I to też tam są i mechanizmy wyparcia różnego rodzaju, jakieś autoafirmacji często. Oni po latach twierdzili, że oni tylko byli społecznikami, że taką proobywatelską postawą się charakteryzowali. Rzadko kiedy jest jakaś taka autorefleksja zmierzająca do tego, że żeby po latach powiedzieć, no nie, brałem jednak udział w strukturze no, niefajnej, niedobrej z perspektywie tego, kim jestem, czyli kapłanem rzymskokatolickim. I to wszystko w tym rozdziale jest. Właśnie starałem się jednak te mechanizmy też takie psychologiczne gdzieś tam pokazać. I wydaje mi się, że dla czytelnika, który nie tylko jest zainteresowany, bym powiedział, taką historią twardą, z danymi faktami, bo oczywiście to też jest w tej książce, no to wydaje mi się, że to pewnie byłoby najciekawsze. Taka, bym powiedział, struktura psychospołeczna tego zjawiska. To też wydaje mi się jest ciekawe, bo staram się właśnie kontekst pokazać, tak? Czyli mamy rok 45, Polska wychodzi z II wojny światowej i generalnie tkanka społeczna jest bardzo osłabiona tym, co się wydarzyło, masowymi mordami, represjami, szykanami, ale też po 45 roku mamy takie głębokie poczucie tymczasowości, ludzie są, nie wiem, permanentnie po prostu osłabieni, bo są głodni, mają problemy ze zdrowiem z powodu braku leków, ale także tego głodu. Ta sytuacja bardzo sprzyja też represyjności systemu komunistycznemu, bo ludźmi osłabionymi łatwiej jest manipulować, rządzić, ale też łatwiej pewnie jest ich łamać i łamią różne grupy społeczne w takich właśnie warunkach, w tym księży, przyszłych księży patriotów, więc też starałem się ten kontekst taki szeroki pokazać, tej atmosfery tych pierwszych powojennych lat i jak ona też sprzyjała, powiedzmy, takim postawom, bym powiedział, no konformistycznym częściowo, czyli takim, że przynależy do jakiejś grupy, która otacza nade mną jakiś parasol ochrony, a jednocześnie jest to też grupa dysfunkcyjna, tak? Dlatego, że no oni obiecywali pewne rzeczy i dawali zapomogi, medale, można było pojechać do domu wypoczynkowego. No tak, tylko ceną było to, że oni byli elementem jednak represyjnego systemu.